Nasze radio.
A jakże nasze i wasze, Marzena Woźniak po irlandzkiej stronie, po drugiej stronie po prostu oceanu na irlandzkiej prowincji. Witam cię, moja droga.
Witam cię, Olu, witam, moja droga.
A po tej stronie jeszcze wciąż o poranku Aleksandra Paliga-Kapsa, też na wsi, ale tej nowojorskiej. Kochani, no to startujemy nasz cotygodniowy piątek do góry babami i na początek dla was informacja, którą rozwiniemy z Marzeną na koniec. Od przyszłego tygodnia wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że będziemy gościć się na żywo z wami na Facebooku, czyli jeśli na Facebooku, to na naszej stronie radiowej, na YouTube i na Twitterze. Nie wiem, co na to pan Musk powie, no ale na razie protestów żadnych nie czyni, więc miejmy nadzieję, że to się uda. Więcej szczegółów pod koniec naszego programu, a na początek niestety nie lubimy takich smutnych informacji, no ale skoro one się wydarzają, to z faktami się nie dyskutuje, choć nie każdy tak uważa. Ale tutaj w tym wypadku w Katowicach dziś rano około 8 zawaliła się kamienica. Prawdopodobna przyczyna tej katastrofy to wybuch gazu. Wiemy już, że dwie osoby nie żyją. Jeszcze do niedawna, w momencie kiedy nagrywamy ten program, jednej osoby poszukiwano. Niestety znaleziono ciało. Cztery osoby są ranne, w tym dwójka małych dzieci. Ja muszę ci powiedzieć, że jak to usłyszałam, natychmiast przypomniała mi się katastrofa, gdzie zginęli nasi przyjaciele, rodzina Kmiecików. To są zawsze straszne momenty. Nie dość, że giną ludzie, inni wszystko tracą. Fatalna sprawa.
Miałam tak samo. Dokładnie tak wróciły te obrazy sprzed lat. Potworne. Nie lubię takich wiadomości. Wolę te bardziej takie, wiesz, zabawne.
Nie lubimy, ale przekazywać musimy. Wszystkie portale informacyjne o tym mówią. Jeśli państwo będą chcieli znaleźć szczegóły i dalszy rozwój wypadków, to proszę śledzić. A my informujemy o rzeczy najważniejszej zgoła, że dziś 27 stycznia, czyli to ostatni piątek stycznia. W tym tygodniu sporo ludzi wielkich, ważnych, lubianych się urodziło. Może zacznij ty od poetów, jeśli mogę cię prosić.
Urodzaj, proszę uprzejmie. Zacznijmy od Bolesława Leśmiana, Krzysztof Kamil Baczyński, Konstanty Idefons Gałczyński. No już pomijając poetów, jeszcze Michał Urbaniak, proszę państwa, muzyk jazzowy, Wojciech Mann, radiowiec wybitny, Witold Lutosławski, kompozytor, dyrygent, pianista.
Coś mi teraz zabałaganiła moją, bo Michała miałam Urbaniaka na swojej, ale ona tak zawsze robi. Ale tu państwo, jak słuchają, to wie. No to ja zacznę od wielkiego nazwiska, wielkiego zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wołodymyr Zełenski też obchodził w tym tygodniu swoje urodziny, ukraiński prezydent. Wracając jeszcze na moment do Michała Urbaniaka, znam osobiście, miałam ten zaszczyt. Pozdrawiam serdecznie, jeśli ktoś nas słucha, czy Michał, czy ktoś ze znajomych, to pozdrawiamy. Kto tam jeszcze? Paul Newman, pozostając przy wielkich nazwiskach. Sławomir Idziak, to polski operator, reżyser filmowy działający w Hollywood. No i na koniec Andrzej Turski, dziennikarz, prezenter telewizyjny, radiowy. Jeden z moich idolów, jeśli chodzi o dziennikarstwo, też miałam okazję poznać. Niestety pan Andrzej już nie jest z nami, odszedł w 2013 roku. I tyle, jeśli chodzi o kalendarium, jeśli chodzi o...
ja dopowiem jeszcze, że miałam okazję poznać pana Sławomira Idziaka.
Chwalimy. No, chwalenie to też część naszego programu. Jeśli chodzi o tematy, dziś nie będzie dominowała polityka, co nie znaczy, że jej nie będzie. Pazurki naostrzone. Oczywiście, że wytkniemy wszystko, co się przydarzyło politykom w tym tygodniu, ale zdecydowanie ten tydzień przebiegał pod znakiem tenisa. Australian Open kończy się już w niedzielę. Mnóstwo niespodzianek, a tą największą Magda Linet. Będziemy w Australii, będziemy w Sydney, połączymy się z Danką Smogorzewską, która wszystkie mecze ogląda. No i oczywiście będzie sport w PL pod koniec naszego programu. Kultura to drugi wiodący dziś temat, a to za sprawą nominacji polskiego filmu IO Jerzego Skolimowskiego do Oscara. W tym temacie porozmawiamy z Andrzejem Krakowskim, przyjacielem Skolimowskiego, no i reżyserem, scenarzystą, znającym te wszystkie kulisy od od strony kuchni nam poopowiada Andrzej, nasz przyjaciel, jak to wygląda z tymi Oscarami. Będzie oczywiście trochę kultury i tutaj Ewa pojawi się dzisiaj w naszym programie. Dodatkowo Ewa Król ze swoją gościnią, fantastyczną osobą, Katarzyną Żeglicką, będzie zapowiedź nowego przedstawienia. No i trzeci temat wiodący, nie może być inaczej. W tę niedzielę w Stanach Zjednoczonych, w większości już w sobotę, gra orkiestra, kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która gra w tym roku, by wygrać z sepsą. I o tej sepsie porozmawiamy z doktorem Tomaszem Karaudą. Nie tylko o sepsie, bo pan doktor też w orkiestrze gra, gra też nasz przyjaciel zwany Bublem, państwo go znają, to z kolei prekursor Wielkiej Orkiestry na wschodnim wybrzeżu. Także jak słyszycie, bardzo, bardzo dużo będzie się u nas działo. Powiem nieskromnie, jak zwykle, Marzena, nie? Myślę, że nie.
Jak zwykle, tak. Ja siedzę cichutko i słucham, gdzieżbym śmiała się odezwać teraz.
No, ale zaczynamy oczywiście, państwo wiedzą, od informacji.
Szybki news. Motto: słuszną linię ma nasza władza. Kalendarium działań policji z ostatnich tygodni. Komendant główny policji Szymczyk odpalił przemycony z Ukrainy do Polski granatnik, uszkadzając dach komendy, otrzymał status poszkodowanego. Dwóch policjantów zaprosiło do radiowozu w niewiadomym celu dwie nastolatki, ruszyli na sygnale z piskiem opon i rozbili auto o drzewo, nie udzielając rannym dziewczętom pomocy i każąc im spadać. Obaj od razu uciekli na zwolnienia lekarskie. Pijany jak bela zastępca komendanta z Włodawy po popijawie z kolegami w Zamościu zdemolował przypadkowy lokal gastronomiczny i zrobił awanturę w hotelu. Zorientowawszy się po wytrzeźwieniu, co zrobił, tego samego dnia udał się na emeryturę. Dwaj policjanci poruszający się nieoznakowanym pojazdem służbowym zostali złapani na kradzieży dwóch worków koksu z bocznicy kolejowej. Policjanci na wysięgniku strażackim zaglądali do okna mieszkania wynajętego przez działaczy opozycji, by uniemożliwić im antypisowskie okrzyki podczas tzw. miesięcznicy smoleńskiej. Tłumaczyli przy tym, że wpadli na kawę. Policjanci, którzy zatrzymali w środku nocy trzech mężczyzn z profesjonalnym sprzętem nurkowym w nieoznakowanej łódce w okolicy strategicznego naftoportu, puścili mężczyzn wolno po uzyskaniu ustnej informacji, że są Hiszpanami szukającymi bursztynu. Brat komendanta głównego policji okazał się przestępcą z mafii VAT-owskiej, ale nie został aresztowany, bo prokuratura nie złożyła takiego wniosku. Jest dopiero 27 stycznia. Strach się bać, co będzie dalej, ale szybki news uspokaja, że Jan Brzechwa na pewno doda swoim wierszem otuchy naszym policjantom. Bije godzina niezapomniana, zakręt historii, druga zmiana. Trzeba zwycięstwu drogę torować, marsz rozpoczęty, partio prowadź. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat mieszkańcy miasta gremialnie wyszli na ulicę i protestowali przeciwko władzom samorządowym. Od tygodnia taka sytuacja ma miejsce w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie nawet mocno popierany przez PiS prezydent nie był w stanie uchronić mieszkańców przed podwyżkami cen ciepła sięgającymi kilkuset złotych w skali miesiąca. Prezydentowi ze strony krajan grozi referendum w celu odwołania go z urzędu, a co bardziej krewcy grożą włodarzowi miasta wywiezieniem na taczkach wprost do miejscowego jeziora. Szybki news uspokaja, że dziś niezadowoleni jutro znowu przy urnie zagłosują na tych, którzy wyczyścili skarbiec do zera, albowiem już Kochanowski wiedział: cieszy mnie ten rym, Polak mądr po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Kaczyński niczym biskup napisał list do wiernych, zwolenników PiS na Podkarpaciu. Znajdujemy w nim między innymi takie słowa. Potrzebujemy w wymiarze wewnętrznym kontynuacji najszerzej pojętego procesu dobrej zmiany, a w wymiarze zewnętrznym utrzymania dotychczasowego kursu w polityce zagranicznej. Co najpewniej należy tłumaczyć, potrzebujemy waszej zgody na dalsze drenowanie Skarbu Państwa, głównie dla kolegów z partii, oraz zgody na odrzucenie miliardów euro z KPO z powodu strachu przed hakami Ziobry na mnie i kolegów. Szybki news uspokaja słuchaczy słowami znanego i wyjątkowo trafnego w tej sytuacji powiedzenia: kłamstwo ma krótkie nóżki. Bonmot tygodnia, nagroda, o którą biją się zawzięcie, choć nieświadomie, tuzy i pionki życia politycznego w Polsce, trafia tym razem do duetu Kwaśniewski-Majkowska z ultraortodoksyjnej organizacji Ordo Iuris, o której nie wolno pisać, że jest sponsorowana przez Kreml, za poradnik na temat wolności, sumienia i wyznania, w którym czytamy m.in.: hotel może odmówić wynajmowania pokoi z łóżkami dwuosobowymi dla par, które nie są małżeństwami. Szybki news wie, że już mistrz przybora zwykł mawiać: nie wymagajmy zbyt wiele od ludzi. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce.
Wkrótce,
wkrótce.
A ja nie wiem jak ty, ale czuję się niezmiernie uspokojona.
I ja też właśnie chciałam zameldować posłusznie, że czuję się i uspokojona, i rozbawiona zarazem.
Taki news to ja lubię, a dodam jeszcze tylko do tych pomysłów Ordo Iuris, które to w ogóle się nie wcina w życie polityczne i w ogóle życie Polaków, a jakże cukiernicy, wyobraź sobie, droga Marzeno i drodzy słuchacze, będą według tych państwa mogli pytać, czy zamówiony tort nie jest przypadkiem przeznaczony na ślub pary jednopłciowej. Bardzo mi się to podoba. Wreszcie wszystko będzie uporządkowane. Takich kwiatków w naszym życiu społeczno-politycznym w Polsce jest wiele. Mamy też...
A ja dodam jeszcze może chwilę. Ja się chciałam na tych łóżkach dwuosobowych skupić, bo wiesz, ja tak pomyślałam, że organizacja, która nie potrafiła dopilnować, żeby w jej siedzibie seks uprawiały tylko małżeństwa, chce pilnować hotelowych pokoi w całej Polsce.
No ale coś
to
muszą.
Takie trochę dziwne. Fana. Ale wiesz, no to idźmy krok dalej i par niezwiązanych świętym węzłem małżeńskich może w ogóle nie wpuszczajmy
lokali
publicznych.
Nie wpuszczajmy.
Czy miejsc publicznych.
Ja myślę, że każdy musi się związać tym węzłem, a skoro chodzi o pilnowanie, to jeśli nie mogą upilnować siebie, no to kogoś muszą. To już tak zwykle w życiu bywa, żeby była równowaga.
Jak mawia Krzysztof Skiba. To mi się bardzo podoba. Ordo Iurni.
Jurni. Jak powiedziałam, takich kwiatków mamy więcej. Jak państwo doskonale wiedzą, niejaki wójt Pcimia, niejaki pan Obajtek Wszystko Mogę, został prezesem największej spółki Skarbu Państwa, Wielkiego Orlenu, teraz już połączonego z Lotosem, ale mamy też pana stewarda, który gdzie to się dostał?
No tak, no pewien oblatany steward daleko zaleciał, bo aż do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Decyzja KRS o nominacji dla zaocznego studenta prawa, dodajmy, który zrobił błyskawiczną karierę w resorcie ministra Ziobry, zbulwersowała środowisko prawnicze. Były steward, drodzy państwo, pokonał wszystkich konkurentów, prawników nawet z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Co takiego było w jego CV, że zdeklasował on rywali? Jak myślisz, Olu?
Lubi PiS.
Ja ci szybko odpowiem. Pracował w Carrefourze, Biedronce, Urzędzie Skarbowym, zajmował się też akwizycją ubezpieczeń. Kiedy wspomniany PiS doszedł do władzy, uznał, że już dość zabawy. Czas na powrót do prawdziwej pracy i tak oto właśnie wylądował w sądzie administracyjnym. A swoją drogą zawsze można wrócić do latania, zwłaszcza jak już będzie się na wylocie.
No można, no ale skoro się tak miękko ląduje jak w sądzie administracyjnym, jak powiedziałaś ten przebieg kariery, to pomyślałam sobie, że musimy się bardzo dobrze zastanowić. Może mamy też szansę. Ja nawet mam coś w tym kierunku ukończone, jeśli chodzi o prawo. Co prawda nie praktykowałam już dawno, ale... No, dobrze,
ale
skoro o lataniu...
Naprawdę się zdasz.
Oczywiście, że się znam. Skoro o lataniu mowa, to polećmy teraz do Sydney i dowiedzmy się z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja tam właśnie pod koniec Australian Open. A w Australii jest Danuta Smogorzewska, która jest znaną fanką tenisa, ogląda każdy mecz, no chyba, że się dwa nakładają na siebie. Danusiu, witam cię pięknie.
Witam serdecznie, ja nawet jak się nakładają, to oglądam.
Przeskakujesz?
Nieco później. Nie przeskakuję. Ja po prostu mam wykupiony taki abonament w stacji sportowej, gdzie wszystkie mecze są rejestrowane i jak nie mogę być osobiście, jeżeli to jest Sydney, to jestem osobiście się staram, a jeżeli nie, no to zawsze mogę oglądać. Także to jest, później mam porównanie, kto jak gra, niczego nie mogę przepuścić, bo wtedy gubię po prostu rytm.
Proszę Państwa, a więc mamy tutaj absolutnego znawcę i komentatora, no i oczywiście rozmawiamy dzisiaj o tenisie tylko i wyłącznie. Jesteśmy przed zakończeniem Australian Open. Nie wiem jak ty, Danusiu, ale dla mnie największym objawieniem i niespodzianką, nie jestem taką znawczynią tego sportu jak ty, jest jednak Magda Linet, nasza polska zawodniczka.
Magda Linet, która trzeba być bardzo, 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 bardzo dumnym z niej i z jej ogromnych osiągnięć, bo w końcu nie zapominajmy, że Biggest Losers w tym roku to byli tacy jak Muguruza, Raducanu, Stevens, Kasatkina, Hadad-Maja, Andreescu, Kvitova, Jabeur, Lea Fernandez, Begu, Kontaveit, Rogers, Sakkari, Collins, Keys, Mertens. To wszystko przecież dziewczyny, które były w pierwszej dziesiątce czy w pierwszej dwudziestce i one po prostu poszły. A Magda, która gdzieś tam na 46. miejscu po cichutku, po malutku, mrówczą pracą i bardzo precyzyjnym graniem, bardzo delikatnym, ale bardzo precyzyjnym, po prostu doszła do końca czwórki. No to w końcu jest w tej chwili, była w czwórce najlepszych tutaj. Więc uważam, że to jest ogromne osiągnięcie zresztą. Co tu dużo mówić? Najważniejsze jest to, jak ją komentują zawodowi, jak ją komentują fachowcy, jakie ogromne ma poważanie wśród tych dziennikarzy sportowych. Tak pięknie, jak o niej mówili, o tym przygotowaniu, chociaż wszyscy wiemy, że jej serwy są o wiele łagodniejsze niż tych największych, że tak powiem, kobiet. Wystarczy spojrzeć na te dziewczyny, na ich budowę ciała, na ogrom. To jest tak, jakby po prostu pracowała pszczółka ze słoniem. Po prostu to jest delikatna dziewczyna, która poradziła sobie znakomicie. Przede wszystkim spokojem, precyzją. Wspaniałe miała poparcie wśród Polonii. Było bardzo dużo ludzi. Nie zapominajmy, że to jest największa arena. 15 tysięcy ludzi przyszło i była pełna, byli wszyscy znani sportowcy z ostatnich 50 lat. Wszystkie kobiety, które wygrywały, to one zawsze tam zapraszane były. Byli sam pan Rod Laver, na którego arenie było to grane, też siedział i patrzył. To są bardzo ważne rzeczy dla jej po prostu samopoczucia nawet, jako sportowca. Także ja uważam, że to była naprawdę piękna przygoda. Piękna przygoda. I należy jej bardzo serdecznie gratulować. Naturalnie jej pozycja się też bardzo zmieni. Ona o wiele, kilka miejsc przeskoczy znowu do góry. Uważam, że trzeba być bardzo szczęśliwym, ale oczywiście nie mogłabym nie dodać. Dzisiaj mieliśmy też Australia Day, nasze święto narodowe, dzień wolny od pracy. I były ogromne protesty za i przeciw. Za jest zawsze tym, żeby to świętować jednak, a przeciw, że to był dzień inwazji dla aborygenów. Więc były te takie, że tak powiem, różne. Ale między innymi w Melbourne był bardzo brzydki protest i o tym muszę absolutnie wspomnieć, bo w tym proteście brał też udział, uwaga, ojciec Dżokowicza. I były między innymi wywieszane flagi, ponieważ jak wiadomo, na tych zawodach w Australii nie wspomina się w ogóle narodowości. Nie było dzisiaj, nie ma flagi białoruskiej ani rosyjskiej flagi. Absolutnie nigdzie nie ma. Mówi się, że Magda Linet z Polski i będzie grała z Sabalenką. Nie mówi się skąd jest. Tak samo wszystkie Rosjanki, nie było mowy czy Rosjanie. I dzisiaj był protest, między innymi Serbowie brali udział w tym proteście. Oprócz serbskich flag w Melbourne była flaga ogromna rosyjska z portretem Putina ogromnym. I tam w tym tłumie był właśnie ojciec Dżokowicza.
Afe.
To jest dla mnie absolutny policzek. Już nie tylko dla Australii, która chce popiera Ukrainę i wspomaga ich finansowo i militarnie, ale po prostu dla Ukraińców, którzy tutaj też są, to było bardzo, bardzo paskudne. Bo ja się dziwię, bo władze powinni natychmiast statusia wziąć za kuper i go wystawić za granicę kraju.
Przykre. Danusiu, przykre. Jeśli pozwolisz szybciutko na zakończenie, wykorzystam tak. Twoje znawstwo tematu. Finał panie w sobotę, Sabalenka kontra Rybakina, na kogo stawiasz?
Ja stawiam na Rybakinę od początku, dlatego że ona jest bardziej skupiona, zdyscyplinowana, ona nie krzyczy i ona w ogóle nie okazuje żadnych emocji, jest bardzo spokojna. Sabalenka troszeczkę jest chaotyczna, ona jest znakomita, ale tamta jest też znakomita i tamta ma też ogromnie silne serwy, ale jest bardziej precyzyjna.
A jeżeli chodzi o panów?
O panów, no ja nie chciałabym opowiedzieć, co sobie życzę, ale jutro, ja bym bardzo chciała, żeby jutro z Dżokowiczem wygrał Amerykanin, który nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo w jaki sposób, ale znakomicie grał. Chodzi mi o Tomiego Paula. Uważam, że znakomicie. Oczywiście Dżokowicz jest starą wygą, ale nigdy nie wiadomo, bo jak obserwowałem, jak grał Paul z tym drugim chłopakiem amerykańskim, też, który się nie wiadomo skąd wziął, genialnym, to oni po prostu byli obaj no znakomici. Jutro, jeżeli nawet Dżokowicz wygra, to będzie miał troszeczkę kłopotów. W drugiej parze natomiast gra, jak to nazywają wszyscy, ogromna grecka emigracja, że Bóg grecki, Tsitsipas, grecki Bóg, no z Rosjaninem, który jest też bardzo dobry, także wszystko jest możliwe.
Jeszcze
ja bardzo bym serdecznie sobie życzyła, żeby Dżokowicz nie wygrał.
Prawie. I chcielibyśmy widzieć w finale greckiego Boga i Amerykanina i to jest nasze życzenie.
Ja też tak myślę.
A ja
tak
życzę
jest.
Ci, Danusiu, jeszcze wielu wrażeń, wielu emocji pozytywnych.
Dziękuję, Olu,
na koniec tego turnieju. Całuję Danuta Smogorzewska wprost z Sydney.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Na razie, pa. No to my już teraz wiemy, że jednak Dżokowicz pokonał Amerykanina, który nie wiadomo skąd się wziął, a grał świetnie.
A szkoda.
Mamy zatem finał Tsitsipas, grecki Bóg kontra Dżokowicz. Ja oczywiście będę trzymała kciuki za Greka, nie wiem jak ty. Musimy dodać, że nie skończyła się jeszcze przygoda Polaków na US Open. My z Danką rozmawiając byłyśmy tak zaaferowane, bo to było tuż po meczu naszej Magdy, że zapomniała Danka wspomnieć, ale prosiła mnie, abym Państwu przekazała. Jan Zieliński w duecie z Hugo Nysem z Monako w deblu doszli do finału. Dziś nad ranem 3:30 czasu amerykańskiego wschodniego wybrzeża, 9:30 w Polsce, 8:30 popraw mnie, jeśli się mylę, w Irlandii w tej sytuacji. Mamy właśnie...
Nie mylisz się.
Ten finał, nie, czy tam czwarta, to chyba godzinę później, 3:30 grają panie. W każdym razie Sabalenka z Rybakiną, jeśli Państwo chcą oglądać. W Polsce fajnie, w Europie rano, no ja będę musiała w nocy wstać.
3:30 w Polsce?
Nie, 3:30 u mnie nad ranem.
U ciebie, okej.
Okay. Także no, wy będziecie mieli komfort oglądania o poranku, ja w nocy, ale wstanę, ponieważ no, to są takie turnieje, zdarzają się tylko 4 razy w roku, więc nie ma o czym mówić. Co ja jeszcze w tym...
Ja teraz nie jestem szczególnie fanką tenisa, wiesz o tym doskonale i Państwo też kibicuję skokom narciarskim, ale muszę Państwu powiedzieć, że oglądałam mecz Magdy z Sabalenką i byłam pod ogromnym wrażeniem opanowania i pracy, jaką Magda wykonała. To jest niesamowite, jak ona była spokojna, jak ona była zrównoważona. Jednak jak się obserwuje Sabalenkę, jak jej nie idzie, irytuje się natychmiast, a Magda luz, spokój. Ja muszę powiedzieć, że no, obym tutaj była prorokiem tym dobrym, że ta dziewczyna jeszcze nam pokaże, na co ją stać.
I ja też w to wierzę. Przypomnijmy, sezon tenisowy dopiero się rozpoczął. Australian Open to jest ten pierwszy turniej wielkoszlemowy, który ten sezon rozpoczyna. Potem są tysiączki, są pięćsetki, są kolejne wielkie szlemy i ja będę bardzo za Magdę i za Igę oczywiście trzymała kciuki i także za naszego
za Huberta,
Hubiego
i za tak
Jana
jest.
Zielińskiego w deblu. No, tyle jeśli chodzi o emocje związane z tenisem, choć sport również ten tenisowy jeszcze, jak się Państwo domyślają, wróci w części sport.pl, tatka palucha. No a skoro był news, był sport, no to czas na pogodne strony świata.
A w pogodnych stronach świata zaczynam od Teksasu, gdzie w okolicach Houston przeszły potężne burze oraz tornada. Zatem Houston, mamy problem. A właściwie mieliśmy problem, gdyż zanim potwierdzono przejście tornada w rejonie miasteczka Pasadena na południe od Houston, minęła prawie doba. Burmistrz Pasadena Jeff Wagner potwierdził, iż w mieście ranna jest jedna osoba, a żywioł zostawił po sobie ogromne zniszczenia. Zniszczone zostało m.in. schronisko dla zwierząt oraz dom opieki. Niż przesuwał się na północny wschód, generował silne burze, tornada, także w rejonie Nowego Orleanu. No i to ten sam Niż dał się we znaki na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, gdzie obfite opady śniegu, ulewny deszcz, a także silne porywy wiatru przyczyniły się do tego, iż w środę zamknięto szkoły w rejonie gór Pocono. Co przed nami na wschodnim wybrzeżu? Otóż spokój, przejaśnienia, temperaturę dodatnie bez opadów aż do lutego, gdyż pierwsze dni tego właśnie miesiąca będą zdecydowanie chłodniejsze, by nie powiedzieć mroźne i śnieżne. Ja powiem tak, uff i w końcu i oby, bo jako meteopata to szukam przecież stabilizacji w pogodzie. A tu niż wyża goni za niżem albo jakoś tak. A zatem duży skok. Teraz gdzie? Do Japonii. Tam zima sparaliżowała komunikację. Odwołano loty, w pociągach pasażerowie utknęli na długie godziny z powodu oblodzenia trakcji. Niestety w wyniku śnieżyc i silnego mrozu w Japonii zginęło co najmniej 5 osób. Szczególnie gwałtowne śnieżyce nawiedziły zachodnie wybrzeże Japonii w mieście Maniwa, gdzie spadło 93 cm śniegu. A teraz na południe. Gdzie? Do Włoch. No i tam też śnieg. I tak właśnie we Włoszech. Śnieżyce dają się we znaki od kilku dni. Aura spowodowała, iż odwołano zajęcia w szkołach w prowincjach L'Aquila i Potenza. A w Ambri spadło ponad 70 cm białego puchu. Natomiast intensywne opady deszczu, topniejący śnieg spowodowały, iż w regionie Marche we Włoszech poziom wód przekroczył stan alarmowy w rzekach. Do powodzi doszło w Sardynii, w prowincji też Sassari. A teraz na północ. Na północ do Polski, gdzie IMGW wydało alerty pogodowe przed marznącymi opadami w północno-zachodniej części kraju. Piątek zachmurzony, lokalnie możliwe opady śniegu, natomiast centralna część w ciągu następnych dni zachmurzona z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i temperaturami na plusie w środku tygodnia. A Zakopane? Mroźne? Nadal śnieżne? No tam w końcu jest zima. No i wracam nad Stany Zjednoczone, gdzie w Kalifornii, dokładnie w Los Angeles, świeci słońce, temperatura sięga 70 stopni Fahrenheita, czyli już mówię, 21 Celsjusza, ciepło, słonecznie i tak przez kolejne dni. Nie licząc najbliższego weekendu, słonecznie i bardzo ciepło zapowiada się cały tydzień w Miami na Florydzie, gdzie temperatury stabilnie utrzymają poziom. 27 kresek, tak każdego dnia, od poniedziałku do soboty. Słonecznie i z jeszcze wyższą temperaturą, bo 92 Fahrenheita, ów gorąco, 33 Celsjusza. Tańczące chmury na niebie zapowiada się cały tydzień w innej trochę stronie naszego świata, Perth w Australii. Tak więc co, lecimy? Kalifornia, Miami, Perth. Ja wybieram wszystkie. Wszystkie pogodne strony świata, jak zawsze, bo nieważne jaka pogoda za oknem, najważniejsza pogoda ducha i z tą was zostawiam. Agnieszka Głodzik, pogodne strony świata.
Ja ci dziękuję, Agnieszka, za takie pogodne strony świata, tu tak śnieżyce, jest. Odwołane zajęcia.
No właśnie chciałam cię zapytać, który region świata wybierasz?
Nie, no ja teraz przenieść. Ja zawsze mówię, że całe szczęście, że jest Floryda, Kalifornia, ewentualnie Perth po tej drugiej stronie. Wszystkie te trzy miejsca to są moje numer jeden na liście miejsc, w których chciałabym być i żyć.
A ja tęsknię za śniegiem, także to Zakopane całe śniegiem zasypane, tak. Ale do Japonii nie, tam śnieżyce to już trochę za dużo, wiesz.
Jak to było z tym, nie jest mój rodzaj muzyki ulubiony, o czym wiedzą słuchacze naszego radia, kiedy jeszcze graliśmy w pełni, ale było coś takiego, polewamy się szampanem, tida, dida. Dobra.
Okej.
Jedno jest pewne. W sobotę i niedzielę, w sobotę po tej stronie oceanu, w niedzielę po drugiej stronie oceanu, w wszystkich zakątkach świata, niezależnie od tego, czy są to gorące strony, ciepłe, słoneczne, czy mroźne, śnieżne, wszędzie będzie gorąco, bo w tych dniach gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a my wiemy, że ta orkiestra rozgrzewa serca, zagrzewa do boju i przede wszystkim łączy mam nadzieję, tak jak nasz skromny podcast, ponad podziałami, ponad miejscami, gdzie się znajdujemy i wierzymy, że Państwo również do tej gry się włączą. Coś mi się wydaje, że to tak jest, że z roku na rok tych ludzi przybywa, co jest ogromnym fenomenem, prawda?
Tak, bo zwykle jest, takie, i to jest super.
Zwykle takie przedsięwzięcia tracą z biegiem lat, a tu jakby coraz więcej, już dzieci, wnuki już chodzą, działają w tej orkiestrze.
Ale kasy też przybywa, co cieszy. Mnożą się licytacje, bo to jest orkiestra, której przewodzi jedyny taki dyrygent na świecie, Jerzy Owsiak.
Absolutnie.
To jest cudowne po prostu.
Fenomenalny.
Ale
fenomen.
Wiesz, Irlandczycy fenomen. nam zazdroszczą. Fenomen, tak, dokładnie tak.
Zazdroszczą Amerykanie również i myślę, że na całym świecie zazdroszczą. Nawet nie myślę, ale wiem, bo to nieraz w różnych przekazach się pojawia. Mówiąc o tym fenomenie, to chciałam zaznaczyć, że jest taki film o Jurku Owsiaku. Niestety jeszcze nie udało mi się obejrzeć, bo on chyba na razie tylko w kinach. Ale taki ma tytuł, prawda? Poprawnie? Fenomen?
Nie muszę cię poprawiać. Taki jest tytuł, fenomen. Dokładnie
polecamy
tak.
Tym, którzy mogą zobaczyć. A my u nas w podcaście zapraszamy na rozmowę, bo w tym roku orkiestra gra, by wygrać z sepsą. A naszym gościem jest dr Tomasz Karauda, pulmonolog, specjalista chorób wewnętrznych, Klinika Pulmonologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Witam, panie doktorze.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
No, skoro jest pan doktor, no to oczywiście będziemy mówić o sprawach medycznych, ale nie tylko, bo będziemy też mówić w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wszak finał już za rogiem. Panie doktorze, tym razem orkiestra zbiera na to, aby walczyć z sepsą. No to powiedzmy może, co to jest ta sepsa?
Sepsa to jest uogólniona, nadmierna reakcja na patogen, który rozprzestrzenia się gwałtownie w całym organizmie. Jest to niewątpliwie stan zagrożenia życia i taki krańcowy etap infekcji, nad którą nie jesteśmy w stanie zapanować. Najczęściej oczywiście ta etiologia jest bakteryjna. Czyli mamy pacjenta, który trafia do nas z punktem wyjścia infekcji, który może być różnym. Może być to jama ustna, mogą być to płuca, może być to układ moczowy, wtedy nazywamy to urosepsą, może być punktem wyjścia niedrożność przewodu pokarmowego, pewne komplikacje pooperacyjne, powikłane zakażeniem pola operacyjnego. Więc jakby punkty wyjścia są bardzo różne, natomiast jest to stan, w którym pacjent jest zagrożony, jego życie jest zagrożone, dlatego że patogen i infekcja rozprzestrzenia się bardzo gwałtownie i może nie wystarczyć mu czasu, żeby antybiotyki okazały się skuteczne i włączone na czas. W takim stanie kluczowym jest to, by podać płyny, które podniosą ciśnienie, ale również podanie jak najszybsze antybiotyków. Jak wygląda taki pacjent? To jest pacjent, który jest spocony, to jest pacjent, który ma niskie ciśnienie, tak niskie, że spada poniżej 90 na 60, gubi to ciśnienie. To jest pacjent, który ma przyspieszoną pracę serca, może być gorączkującym pacjentem, z tachypneą, czyli z takim wysiłkiem oddechowym, przyspieszonym oddechem, pacjent z zaburzeniami świadomości, który nie wie, gdzie się znajduje, no na oko wygląda na ciężki stan, albo nie ma z nim kontaktu, albo nie wie, co się dzieje, ma zaburzoną percepcję, widać, że jest to stan zagrożenia życia. Często jest to też pacjent, który wchodzi w tak zwany wstrząs septyczny, czyli no nie trzyma już za pomocą sił własnego organizmu ciśnienie, trzeba mu podawać leki sztucznie utrzymujące to ciśnienie. To są często pacjenci już niewydolni oddechowo, czyli z dusznością tak silną, że wymagają zewnętrznej podaży tlenu, czy również bardziej specjalistycznych sprzętów, które dostarczają odpowiednią koncentrację z odpowiednim ciśnieniem, czyli pacjenci podłączeni czy do nieinwazyjnej, czy już do wprost inwazyjnej, czyli zaintubowani, podłączeni do respiratora pacjenci. To są ludzie balansujący na granicy życia i śmierci. Nie tak dawno, bo dosłownie przed kilkunastoma dniami przyjmowałem pacjentkę, która zmagała się z bólem gardła przez dłuższy czas, ale niestety nie podejmowała właściwego leczenia i trafiła już do nas z dusznością. Myśmy w zdjęciu rentgenowskim potwierdzili dużą ilość płynu w jednym z płuc, mówiąc najogólniej, bo to w takiej jamie opłucnowej nazywamy to. I 30-latka pacjentka młodsza ode mnie już przyjechała, przy przyjęciu była w ciężkim stanie, rozpoznaliśmy sepsę, ale była na tyle poważnie i tak szybko postępująca, że dosłownie po kilkudziesięciu minutach musieliśmy ją przenieść do oddziału intensywnej terapii, zaintubować, czyli włożyć tą rurkę intubacyjną. Ja zakładałem jej dren do płuca, żeby ściągnąć ten płyn, który tam jest, który okazał się czystą ropą. I mimo walki, mimo tego, że pacjentka bez istotnych obciążeń chorobowych, młoda dziewczyna, po kilku dniach walki niestety straciliśmy ją. Mogliśmy naocznie zauważyć, jak poważnym stanem jest sepsa, jak liczy się tam każda godzina. I ten sprzęt specjalistyczny, ale i diagnostyka szybka i wszystkie finansowe uwarunkowania związane z tym, żeby ratować ludzi i w młodym wieku, ale gramy tutaj dla ludzi starszych, żeby wyrwać ich z tej kondycji, która nie jest jakby osobną chorobą, jest pewną kondycją, którą wpada pacjent w wyniku rozprzestrzeniającego się patogenu, który właściwie prowadzi na skraj życia, którym jest sepsa.
Już właściwie wyprzedził pan moje pytanie, jak ważne jest zatem tegoroczna zbiórka, tegoroczne granie dla sepsy przeciwko sepsie, czas, bo rzeczywiście to, co pan mówi tutaj, czas, no a jeśli czas, no to skuteczny sprzęt, środki finansowe i tak dalej są niezbędne. Ja muszę powiedzieć panu i państwu, że jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to byłam bardzo zdziwiona, dowiadując się, że sepsa odpowiada na całym świecie za 20% wszystkich zgonów. To dużo, prawda?
To jest dużo, ale to trzeba rozumieć w kontekście tego, że 20% ludzi ginie w infekcji w jej krańcowej postaci, to znaczy już nie ma reakcji na antybiotyki albo one zostały podane za późno z różnych względów, bo pacjent zbyt późno trafił do szpitala bądź nie reagował na poprzednie leczenie, czyli jakby można ująć, że 20% tych pacjentów ginie w infekcji, a prawie 100% ginie z powodu zatrzymania krążenia, no bo tak generalnie ludzie odchodzą z powodu zatrzymania krążenia, więc gdy się na to spojrzy statystycznie, to ktoś powie, jejciu, to co to za choroba, że odbiera co piąte życie. No nie można na to spojrzeć jako na chorobę, tylko na krańcowy stan, który może tak wystąpić na każdym oddziale, niemalże. Sepsa może być i na chirurgii, na laryngologii, pulmonologii, chorobach wewnętrznych, oddziale internistycznym, jako krańcowa postać infekcji, która w ten sposób się kończy, jeżeli jest źle leczona, nieskutecznie leczona, bądź brak już jest środków, które można pacjentowi podać, żeby z tego stanu jeszcze wyrwać.
Co by pan doradzał? Jakie byłyby takie warunki, które powinniśmy spełnić, aby nie dotyczyło to nas? Mówił pan o tym, aby nie zaniedbywać pewnych objawów, prawda? Co jeszcze?
Na pewno, gdy macie państwo infekcję, nie można jej przechodzić. Jeżeli mamy infekcję, nie czujmy się jak człowiek, który podejmuje się heroicznego czynu i idzie do pracy, co jest czasami, zwłaszcza w naszym kraju, w Polsce, widziane pozytywnie. Ktoś przychodzi chory, oj, to znaczy, że czuje się w obowiązku, by pracować, nie szuka byle pretekstu, by do pracy nie iść. No, musimy odwrócić tą perspektywę, bo często przechodzona infekcja jest większe ryzyko powikłań, czy to jest infekcja wirusowa w postaci grypy, czy infekcja bakteryjna, jak zwykła angina. Pacjentka, o której wspominałem, miała sepsę wywołaną przez bakterię powodującą anginę paciorkowcową. Nie bagatelizujmy infekcji, nie chodźmy z nią, tylko udajmy się ewentualnie, jeżeli gdzieś mamy wyjść, to do lekarza, spędzajmy czas w łóżku, stosujmy się do zaleceń. Natomiast ten sprzęt, który będzie finansowany, będzie sprzętem, który ma podtrzymać życie w momencie, gdy trwa walka o jego trwanie, by zdążyć przed Panem Bogiem, nawiązując do klasyki, żeby diagnostyka co do rodzaju patogenu, który wywołał dany stan septyczny, był jak najszybszy, żeby ta diagnostyka nie trwała 2-3 dni, aż w posiewach uzyskamy potwierdzenie, że to jest ta bakteria, żebyśmy mogli maksymalnie szybko zdiagnozować, jaki wirus powoduje dane objawy, jaka bakteria, jaki antybiotyk włączyć, żeby był maksymalnie właściwym, i sprzęt wokół pacjenta, który ma podtrzymać jego funkcje życiowe.
Panie doktorze, szczepienia jakieś, coś takiego istnieje, jak szczepienia ochronne w jakichś szczególnych przypadkach sepsy wywołanych takimi, a nie innymi bakteriami?
Niewątpliwie kalendarz obowiązkowych szczepień jest czymś, czego należy się trzymać, a rośnie moda ruchów antyszczepionkowych i to jest zły kierunek, w którym zmierzamy. Natomiast jest jeszcze szereg szczepień, które są zalecane, nie są obowiązkowe, są odpłatne, na przykład przeciwko pneumokokom. To jest jeden z rodzajów bakterii, które powodują i dosyć często powodują zapalenia płuc w różnych grupach wiekowych i po to warto sięgać. Natomiast szczepienie przeciw grypie coroczne czy COVID-19 jest tak samo ważne, dlatego że jeżeli sam wirus nie spowoduje u nas tak ciężkich przebiegów jak te, które obserwowaliśmy w pandemii, to niezależnie od tego, wirusy są jak włamywacz, który otwiera nam drzwi na oścież dla bakterii, które podążają drogą już otwartą przez infekcję wirusową. Rzadko zdarza się, że ktoś zaczyna od infekcji wirusowej, która jest nadkażana bakteryjnie, a to już nierzadko prowadzi do poważniejszych zdrowotnych konsekwencji.
Dziękujemy bardzo w tej części naszej rozmowy, czyli słuchaczom programu Piątek do Góry Babami. Na dalszą część zapraszam Państwa do podcastu Rozmowa Tygodnia. No właśnie, a tam w tej drugiej części będzie o tym, jak pan doktor Karauda, bardzo lubię pana doktora, nie wiem jak ty, pozdrawiamy.
No bardzo, bardzo, pozdrawiamy, bardzo, bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak jest, pozdrawiamy serdecznie.
W tamtej części będzie o wielkim koncercie, który odbył się już 2 tygodnie przed wielkim finałem, ale był jak całkowicie integralnie z tym finałem związany. Tam również były zbierane pieniądze na walkę z sepsą, a można było się nieźle zabawić i powiem Państwu więcej. Jeśli Państwo nie mogli być na tym koncercie albo nie oglądali, bo on też był transmitowany w telewizji Toja, to powtórka tego koncertu o 23 czasu polskiego w tę sobotę, czyli już jutro. To jest 5 po południu u nas, u Ciebie 22. Warto. Swing, jazz, sztuka teatralna, no pyszna, pyszna jak mi się wydaje zabawa. No i wspierajcie orkiestrę. Paskudny i podstępny ten przeciwnik, ta sepsa, nie?
Nieprawdopodobnie. Ja jeszcze chciałam dodać a propos właśnie zbiórki orkiestrowej, że nie na konkretną grupę tym razem, zauważcie Państwo, zbierane są te pieniążki, tylko one są tak naprawdę zbierane dla wszystkich, bo każdy może się znaleźć w takiej sytuacji, prawda? Czy to dziecko, czy osoba dorosła. No ta opowieść o tej 30-latce no mnie poraziła, muszę Państwu powiedzieć.
Popatrz, anginy zaniedbanej, nie?
A już sobie przypomniałam, jak to ja przechodziłam anginę rok temu. Na szczęście
nie
wyszłam
z tego. Trzeba być czujnym. No, to jest
czas i diagnostyka szybka. To jest podstawa sukcesu, myślę, w tym wypadku.
No a do tej diagnostyki potrzebny jest sprzęt, na który właśnie tak zbiera w tym roku orkiestra, więc dołączajcie się do licytacji i innych. Zresztą,
koniecznie.
Co ja będę mówić? Jest z nami też Marcin Filipowski, zwany Bublem. Prekursor orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Wschodnim Wybrzeżu. Posłuchajmy, jak tam w tym roku orkiestra u nas tutaj będzie grała.
Witam serdecznie. Po raz 20 to nasze skromny, ale jednak jubileusz opiewający dwoma dziesiątkami, dwudziestolecie, panie i panowie, rokowe oczywiście, bo ten słynny początek sięgający Cricket Club, nieistniejącego klubu polonijnego w Irvington, New Jersey, to 20 lat temu dokładnie zaczęliśmy grać rockowo, ciężko, undergroundowo i również w najbliższą sobotę zapraszamy do Cliftonu, undergroundowego klubu Bing Buds, gdzie wystąpi 8 gwiazd. 8 gwiazd, nieprzypadkowo, dobór tutaj nie będę ukrywał. Zbieżność 8 gwiazd z Polską, to właśnie te 8 gwiazd sobie krzykniemy również, żeby przypomnieć, co dzieje się w Polsce. Pozdrowimy Putina, to tak, żeby dla pokoju, bo my walczymy również o pokój z sepsą. Ale to nie wszystko, bo tego samego dnia, w sobotę, gramy w Washington DC i dnia następnego, kiedy to cała Polska i na całym świecie będziemy uczestniczyć w 31. orkiestrowym graniu. Panie i panowie, zapraszamy do na Long Island, gdzie Urszula Brożek fantastyczny finał organizuje oraz Iweta Schubert organizuje doskonały rodzinny finał w Garfield w klubie Wisła.
No to się będzie działo, no to będzie gorąco.
Oj, się będzie działo, będzie gorąco, będzie letnia zadyma w środku zimy, będzie ostro, będzie rockowo, ale nie tylko oczywiście, bo w finałach rodzinnych przede wszystkim skupiamy się na tej sympatycznej atmosferze rozwojowej, edukacyjnej, ale zabawa przede wszystkim to dla naszych pociech, dla najmłodszych, duże programy, dużo programu dla najmłodszych, dla dzieci, tych szkrabów, do nastolatków, wszystko przygotowane.
Czyli jak zapraszamy zwykle, serdecznie. Jak zwykle my również się dołączamy do tego zaproszenia, jak zwykle wesoło, ale również oczywiście liczymy na to, że skarbonki będą pełne i że będą Państwo dzielnie licytować. A propos tych licytacji, coś specjalnego mamy tutaj na wschodnim wybrzeżu, czy wszystko jest
tradycyjnie
specjalne?
Tradycyjnie serducho Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale jedno ze specjalnych wykonanych dla sztabu Washington DC. Jedyne. Cudowny wałek do robienia ciasteczek. Jedyna sztuka i takich elementów mamy bardzo, bardzo dużo. Zapraszamy serdecznie. Gramy, bo kochamy. Tak.
I bardzo chciałam powiedzieć w tym tonie, którym ty mówiłeś, bardzo na wszystkich czekamy, tak?
Czekamy. Kłaniamy się nisko, gramy, kochamy, no i gramy jak zawsze do końca świata i jeden dzień dłużej. Kłaniam się nisko.
Kłaniamy się, powiedział Marcin Filipowski, Bubel. Drodzy Państwo, to już tuż, nie zawiedźcie. Tuż, nie zawiedziemy. Bardzo mi się
nie
podoba.
Nie zawiedziemy, absolutnie. Bardzo ciekawe te atrakcje, bardzo ciekawe, przyznaję.
Tak, mnie się podoba tych 8 gwiazd. Nie, mi tych 8 gwiazd.
Też zwróciłam na to uwagę.
Bardzo się zaczęłam skrobać i zastanawiać, o co chodzi. Ja nie wiem, może ty wiesz, bo ja jakoś nie wiem.
Ale nie powiem. Pomidor.
Pomidor, no widzisz, no właśnie. Skąd my to znamy? Znamy, bardzo często pomidor pojawia się w odpowiedziach przepytywanych, nie wiem, czy Państwo zauważyli, polityków. No dobra, no to skoro już weszłyśmy na tę działkę, bo za moment wiadomości gospodarcze, ale skoro o pomidorze i politykach, którzy bardzo czasami niechętnie odpowiadają na pytania, obracają się plecami. Często dziennikarze pracujący w Sejmie, biedaki, muszą do tych pleców gadać. Ponieważ Przemek mnie zainspirował swoją kroniką policyjną, to ja zrobiłam dzisiaj taką kronikę sejmową, obrady Sejmu za nami. No i tam się sporo działo. Może zacznijmy od takiej wcale nieśmiesznej historii. Podkomisja do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym. Okazuje się, że w ciągu 3 lat zebrała się, uwaga, 3 razy. Tak jakby to był w ogóle nieistotny temat. A poseł Cymański, który w komisji zasiada, przyznał, że w tym temacie nie był aktywny. I to byłby mój cytat dnia na ten tydzień, twój, bo ty na pewno masz jakiś swój, też pewnie gdzieś z okolic Sejmu.
Tak, to jest Rafał Bochenek, jest autorem tego cytatu. Ja tego faktu nie podzielam.
No właśnie.
No i tu wchodzimy, prawda, w dywagacje o faktach, czy one są autentyczne, cytując innego klasyka, czy nie, i tak dalej, i tak bliżej. Pomidor.
Pomidor, dokładnie. No to idąc dalej tymi wydarzeniami sejmowymi, nikt nie będzie mógł skontrolować Orlenu. Pierwszy raz w historii, ale kto by się tam przejmował? Myślę, że nikt. Nikt nie przejmuje się, że nikt nie może tam wejść i skontrolować, czy fuzja Orlen-Lotos odbywała się zgodnie z prawem. Ustawa wiatrakowa też była omawiana w Sejmie wczoraj bodaj. Ważna ustawa, bo to jeden z kamieni milowych, czyli tych warunków do spełnienia koniecznych, aby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Pan minister Wójcik był uprzejmy powiedzieć, że wiatraki zawracają ptaki. Nie wiem, czy wiesz, ale takie rzeczy się
walka z wiatrakami trwa. A propos kamieni milowych, to jest też taka teoria, wiesz, że ci hiszpańscy nurkowie, którzy tam nurkowali w Bałtyku, to oni działali na zlecenie polskiego rządu i szukali kamieni milowych właśnie, a nie bursztynu.
Z pewnością, dlatego to jest fakt, to nie jest fakt.
Autentyczny.
No dobra. Wczoraj też w sprawie wiatraków pojawiła się ręcznie napisana w ostatnim momencie przez posła Suskiego, a jakże poprawka, która zupełnie zmienia tą ustawę, ale kto by się tym przejmował w polskim Sejmie. Nie przejmowano się również pieniędzmi. Budżet został uchwalony bez poprawek Senatu, a to oznacza między innymi to, że na przykład część pieniędzy, która została przeznaczona dla TV rządowej, nie zasili, no powiedzmy, dziecięcej onkologii, chociaż tych potrzeb jest dużo więcej. Był też...
No straszne. Widziałam na własne oczy tę notatkę odręcznie napisaną, a swoją drogą paskudny charakter pisma ma poseł Suski.
I nie tylko. Prawdopodobnie.
Tak jest.
Wczoraj też, czy przedwczoraj, bardzo broniony był komendant Szymczyk, którego los był na początku tygodnia trochę niepewny, bo jeden z bardzo wybitnych polityków partii rządzącej, pan marszałek Terlecki, powiedział, że no ten los nie jest wcale taki oczywisty, mamy kłopot, ale okazało się, że to kłopocik, bo minister Kamiński wystąpił na trybunę i powiedział, że opozycja próbuje zlinczować komendanta i myślę, że tym sposobem jakby zamknął sprawę. A 2 200 000 jedna z posłanek opozycji wyczaiła, 2 200 000 w ostatnim zupełnie czasie z różnych ministerstw otrzymał dyrektor Rydzyk, jakby państwo nie wiedzieli. No i również zmieniono kodeks wyborczy w polskim Sejmie. Nie zmieniono jeszcze, dopiero ustawa, teraz ta ustawa przez Senat. Prawdopodobnie nawet nie będzie dotrzymany termin 6 miesięcy przed datą wyborów, bo tylko do tego czasu można jakiekolwiek zmiany w kodeksie wyborczym wprowadzać, choć zasada niepisana brzmiała, że się tego w ogóle nie robi w roku wyborczym. Zobaczymy, obserwujemy pilnie, bo rzecz dotyczy między innymi Polonii. Nie będzie już można zgłaszać chęci głosowania telefonicznie, co, jak się państwo domyślają, no zniechęci wiele osób, Marzena, chyba, nie?
Wiele osób zniechęci zdecydowanie, bo trzeba będzie chyba nawet raz, a potem jeszcze na głosowanie pojechać. No, biorąc pod uwagę, że ja na przykład tak mam 3,5 godziny do Dublina, no to jest to spora komplikacja.
No to masz 2 dni wyprawy. No ja też mam tak 3 godziny do miasta, żeby się w konsulacie zarejestrować, więc pewnie nie będę miała na to czasu, aby zrobić to 2 razy, dokładnie tak jak mówisz. No zobaczymy, może jednak się nie uda. Będziemy państwa o tym informować.
Trzymam kciuki za to, żeby się nie udało.
Tak jest, a teraz już jeśli pozwolicie, poinformujemy o sprawie jednej z najważniejszych przecież, czyli gospodarce. Kalejdoskop Gospodarczy i Piotr Filipek. Witam cię, Piotrze, pięknie.
Dzień dobry.
Piotrze, co tam, drogi panie, w gospodarce tradycyjnie zapytam?
Wiesz co, zacznę nietypowo, bo od informacji o wakacjach. Mianowicie rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe co najmniej o rok, czyli do końca 2024 roku, jak dowiedział się na razie nieoficjalnie portal money.pl. Według jego źródeł pomysł dojrzewa w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, a sam sektor bankowy nie ma wątpliwości, że realizacja tego pomysłu to jest tylko kwestia czasu.
Ja sobie myślę, że on dojrzewa na Nowogrodzkiej, ale to nie ma znaczenia. Trochę mi te wakacje kredytowe wydłużone pachną kiełbasą wyborczą, no ale zobaczymy, będziemy obserwować. PKN Orlen znów na tapecie.
Tak, bo o nim ostatnio głośno, o samej firmie i o jej prezesie, przy czym, dobra, nie będę się czepiał. Mam natomiast news znowu na styku Polska-USA, bo pan prezes PKN Orlen, pan Daniel Obajtek i szef amerykańskiej firmy Sempra Infrastructure, pan Dan Brujet, jeżeli dobrze odczytuję to nazwisko, podpisali długoterminowy kontrakt na dostawy gazu skroplonego. Ten kontrakt dotyczy niebagatelnej dostawy 1 miliona ton tegoż gazu rocznie przez 20 lat do roku 2027, jeśli dobrze liczę.
Od roku 2027, to inaczej by to...
Od roku.
Tak jest. No myślę, że Amerykanie się cieszą, czy Polacy, zależy też jaka cena tego gazu będzie. A teraz temat, który przygotowałeś, który jest miodem na moje serce, że tak powiem, lumpeksy znów cieszą się powodzeniem.
No tak, bo niestety przez inflację lumpeksy znowu zyskują klientów. Handel z tak zwanej drugiej ręki przenosi się do sieci. Jaki towar? Przede wszystkim odzież. Kilka lat temu w lumpeksach ubierał się statystycznie mniej niż co trzeci Polak. Teraz, jak czytam, zakupy w second handach robi już więcej niż co drugi. Przy czym paradoksalnie liczba tych sklepów systematycznie się kurczy. Tylko w minionym roku działalność zawiesiło albo zakończyło prawie 6 tysięcy, a w skali ostatnich lat zniknęło z rynku na stałe ponad 5 tysięcy.
Wiesz, jak to mówią, potrzeba matką wynalazku. Jak znikają, to teraz będą się pewnie pojawiać nowe, skoro jest takie zapotrzebowanie. Szkoda oczywiście, że wymusza je inflacja, ale ja jestem ogromną zwolenniczką dawania ubraniom drugiego życia, chociażby ze względu na naszą planetę, matkę Ziemię, bo to jednak niebywałe oszczędności w tej dziedzinie. No i w portfelu, jak powiedziałeś też. No i następny temat to jaja, jakby na to nie patrzeć.
No tak, bo mamy właśnie niezłe jaja, a na poważnie baza produkcyjna jaj w Polsce skurczyła się przez ostatnie 6 miesięcy aż o przeszło 20%, czyli 1/5. Tak donosi przynajmniej portal farmer.pl i zaznacza, że z niedoborem jaj zmagają się już Japończycy, wy, Amerykanie, Nowozelandczycy i ta lista się stale poszerza. Winna tutaj jest przede wszystkim grypa ptaków, która rozprzestrzenia się na świecie. Temat jest poważny, bo jak wylicza tenże portal farmer.pl, w samej Japonii uśmiercono już ponad 11 milionów niosek. W USA u was 44 miliony. Ogniska wirusa grypy ptaków wykrywane są już też w krajach europejskich. Każdy z tych krajów zmaga się obecnie ze wzrostem cen jaj oraz dużym ich niedoborem, w związku z czym każdy będzie poszukiwał nowych dostawców. Oczywiście to się odbija na cenach tychże jaj. Jeśli dobrze wyszperałem, to u was za wielką kałużą średnia cena za opakowanie 12 jaj w listopadzie 2022 roku sięgnęła 3,59 dolara.
Kochany,
a rok
to jest...
wcześniej to było 1,72 dolara.
To jest bardzo średnia, bo jak chcesz kupić dobre jajka w sklepie amerykańskim, przynajmniej w Nowym Jorku, bo jak wiesz, u nas te ceny są zróżnicowane, gdzieś tam pewnie w środkowych Stanach jest troszkę taniej, jak wszystko zresztą tam jest taniej, ale u nas za dobre 12 jajek musisz zapłacić ponad 7 dolarów. Dobijają do 8, więc ba.
No to widzisz, to mam nieaktualne informacje.
Masz średnią, albo masz średnią.
Nie dosperałem, albo mam średnią, dobra. Na marginesie powiem ci, że nasza Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wylicza, że spadek liczby kur niosek w Polsce od stycznia do listopada 2022 roku wyniosła 11,5%, ale od czerwca do listopada to było już 20,5% w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Sporo.
No niestety jajka w cenie. No zobaczymy, jak to będzie. Święta wielkanocne idą, kroczą wielkimi krokami, chociaż jeszcze trochę czasu pozostało, a przecież nie tylko w święta jajka jemy. Masz jeszcze na koniec osobistą prośbę. Prośbę, która no ściśle wiąże się z tematem, który dziś też u nas dominuje, bo nie może być inaczej.
Tak, no i tu nie może być inaczej. To jest moja prośba bardzo osobista. Wszyscy wiemy, za chwilę kolejny finał fantastycznej akcji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ja po prostu bardzo proszę, by wszyscy Państwo wrzucili choć kilka dolarów, funtów, groszy, złotówek. Powiem tak, w tym roku pogoda w Polsce ma być podczas finału znośna. Bywało znacznie trudniej. Ja wychodziłem na śnieg i mróz do tych trzęsących się z zimna młodziaków z termosami gorącej herbaty. Zapytałem, czemu, po co to robią? A oni mi na to, bo wie pan, są tacy, którzy mają trudniej. No more comment. Gram. Do końca świata i jeden dzień dłużej.
I my wszyscy gramy. Mam nadzieję, że i Państwo nie zapomną o tym wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Skarbonki wszędzie, po każdej stronie świata. Można to robić online, nie wychodząc z domu. Można licytować przedmioty. Także gramy wszyscy. Piotrze, ja Ci bardzo dziękuję. Piotr Filipek, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Ależ wrażliwcy ci nasi ludzie, co? Na koniec taki piękny apel. No, jak powiedziałam na początku, nie może być inaczej. Nasz podcast też musi być zdominowany w tym jedynym czasie w roku sprawą orkiestry, bo to ważne. No i ja to muszę ci powiedzieć, że mnie najbardziej w tym wszystkim, oczywiście to jest bardzo ważne, pieniądze medyczne, historie i tak dalej, ale to łączenie ludzi, nie? Zobacz, grają i z tej, i z tamtej strony, nie tylko geograficznej, ale poglądowej bardzo często.
No tak, no ten jeden dzień w roku praktycznie jednoczy nas wszystkich. I to jest ewenement. I fajnie, żeby tak było częściej, no ale co zrobić? Może kiedyś. Znowu te rowy zostaną zakopane, ale ważne, że jest taki dzień, ważne, że jest taki dyrygent, który potrafi i ma receptę na to, jak tych wszystkich ludzi zaangażować
do
akcji.
Oj ma. I receptę też, jak się okazało, na sukces ma Jerzy Skolimowski i jego cała banda, tak już go powiedziałam, ekipa, o może tak. No, jest nominacja do Oscara dla IO.
Brawo!
Teraz wszystko w rękach. A czyich rękach i jak to wygląda od kuchni? No to już teraz Państwo posłuchajcie. Andrzej Krakowski, reżyser, scenarzysta, wykładowca między innymi na CUNY, czyli w Koledżu w Nowym Jorku, a także łódzkiej filmówce, jest z nami. Witam cię, Andrzeju, serdecznie.
No, witam cię, Olu.
IO.
Witam cię z Republiki Dominikany.
Tak, wiem, musiałeś się pochwalić, musiałeś zrobić tak, żeby nas tutaj ścisnęło w tej zimnicy i w ogóle nie będę już mówić o pogodzie za oknami w Nowym Jorku, fatalna. Już bym wolała śnieg, ale dobra, nie o pogodzie będziemy rozmawiać. IO, Jerzego Skolimowskiego zawalczy w tym roku o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Otrzymał ten film nominację. Ty znasz i Jerzego Skolimowskiego i obejrzałeś IO. Jakie wrażenia po obejrzeniu to tego prawda. Filmu? Może tak
No wiesz, to ciężko pytać filmowca o dzieło kolegi, niezależnie od tego, jak wybitnym artystą jest ten kolega. Oczywiście mam jakieś tam swoje uwagi, ale to nie jest ważne w tym wszystkim, wiesz, bo to jest... Skolimowski ma swoją poetykę, ma swoją, wiesz, ma we wszystkich filmach praktycznie. On lubi przerwać, sadzić coś, co wielu potem innym reżyserom się wydaje, a po co to tam jest, można wyciąć, wiesz. Także to nie powinien być temat naszej rozmowy. To jest na pewno wybitne dzieło.
Mhm. A ma szansę, to zapytam inaczej, twoim zdaniem, z twoim doświadczeniem, ma szansę na tego Oscara i patrząc na konkurencję?
Słuchaj, to jest, może ja odpowiem na to nie wprost i za chwilę odpowiem wprost. Dla mnie osobiście największym honorem jest nie sam Oscar. I zaraz wytłumaczę dlaczego, ale nominacja. Dlatego, że Akademia działa w ten sposób, jest podzielona na oddziały. I każdy oddział, czy to jest oddział operatorów, czy montażystów, reżyserów, scenarzystów, aktorów i tak dalej, selekcjonuje najpierw krótką listę, potem, prawda, potem pięć nominacji, z wyjątkiem na najlepszy film, kiedy tych nominacji może być do 10. Czyli to jest grupa, wiesz, zawodowców, grupa kolegów po fachu, jakby, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, wiesz, to jest ich uznanie. I to jest, według mnie to jest czyste, bo to nie podlega wpływom marketingu, mediów i tak dalej, wiesz, to reżyser patrzy na pracę kolegi, wiesz, i patrzy na to z punktu widzenia, przez swój własny filtr zawodowca. W momencie, kiedy są nominacje, to ankiety zostają rozesłane do dzisiaj prawie 10 tysięcy osób. A ponad połowa tych ludzi tych filmów nie widziała. I nie ma takiego, wiesz, nie ma takiego przepisu, który wymagałby, że musisz obejrzeć film, zanim zagłosujesz na niego. Czy podejmie swoją decyzję. Czyli tutaj już wchodzi w tym momencie marketing, media, nasycenie mediów, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I teraz odpowiadam na pytanie, czy IO ma szansę. Oczywiście, że ma szansę. Każdy z tych pięciu filmów ma szansę. A czy myślę, że zdobędzie Oscara? Myślę, że nie. Myślę, że bo widzę już w tej chwili na rynku, jak niesamowite pieniądze są rzucone na reklamę Everything, All Quiet on the Eastern Front, na Western Front, z niemieckiego filmu. Wiesz, jeżeli i producenci, i dystrybutorzy amerykańscy, i polski, i PISF, rzuci dużo pieniędzy w tej chwili przez następne 4 tygodnie na reklamę, wiesz, i wszyscy będą i nasyci rynek tą reklamą, to tak, to film ma olbrzymie.
I tutaj, Andrzeju, dotknąłeś tematu jak gdyby sam, jak zwykle, samograj. Przeszedłeś do kwestii, którą właśnie chciałam w drugim etapie naszej rozmowy z tobą poruszyć, bo słuchałam konferencji prasowej z Jerzym Skolimowskim. Bardzo mi się podobała właśnie ta część jego wypowiedzi. On w ogóle, wiesz, mówił, nie wiem, czy miałeś okazję, pewnie nie, no bo skoro leżysz pod palmą nie. oglądać, tak. Mówił, że no nie cieszy się, ale czuje ulgę, a to za sprawą katorżniczej, jak powiedział, pracy przy kampanii już do tej pory reklamowej. Mówi, odwalałem mówi, powiem szczerze, odwalałem robotę głupiego. No inni młodzi ludzie biorący udział w tej konferencji powiedzieli, no tak wygląda w dzisiejszych czasach profesjonalna reklama. I wiesz co, ty mówisz, że to teraz dopiero się zacznie i teraz wszystko będzie zależało, no co tu dużo mówić, od kasy, tak?
Słuchaj, to jest, wiesz, to nie jest, że teraz się zacznie. Ten system zawsze tak działał. Mm-hmm. Wiesz, ja to przeżyłem, myśmy to przeżyli w 76 roku, kiedy nasz film był w kategorii filmów dokumentalnych nominowany. To był pełnometrażowy dokument, nazywał się Kalifornijska Rzesza. I moi szefowie, właściwie tego studia, dla którego pracowałem, powiedzieli, nie, w ogóle ja ich błagałem o to, żeby, prawda, zrobić trochę reklamy, zrobić trochę szumu. Oni powiedzieli, przecież to jest akademia, to są artyści, oni się poznają, mm-hmm. co jest dobre. Mm-hmm. Wiesz, w międzyczasie film, który wygrał, rozumiesz, to nazywał się Człowiek, który zjechał na nartach z Mount Everest, wiesz, ale jak dostarczali, prawda, nam kasety do domu, to z tym był jakiś mały prezencik, taki inny, rozumiesz, bilety na przykład na wyciągi narciarskie w Mamos, rozumiesz, w High Sierra i tak dalej, i tak dalej. I ten film wygrał. Wiesz, i to jest, i tak zawsze było. Jeżeli spojrzysz na przykład na no, niesławnej pamięci dzisiaj, prawda, Harvey Weinsteina, jego brata, na Bira Max, którzy byli mistrzami w zdobywaniu Oscarów, wiesz, oni dokładnie mieli to rozpracowane pod kątem właśnie reklamy, nasycenia rynku, kiedy nacisnąć, kiedy odpuścić, kiedy znowu nacisnąć, żeby to się, wiesz, ludziom gdzieś tam w głowie, rozumiesz, zakonotowało. I tak to działa. Mm.
Potężna machina, reklama, promocja, kasa, co tu dużo mówić. No oczywiście dzieło też jeszcze na szczęście, Andrzeju, się liczy. Ja jeszcze na koniec chciałabym cię prosić, jakbyś chciał coś powiedzieć do Jerzego Skolimowskiego, którego znasz, być może będzie nas słuchał. Co byś mu powiedział na tym etapie?
No, że z całego serca mu gratuluję, że zasłużył sobie wreszcie na to, na uznanie już nie tylko w Europie, ale, prawda, i w Stanach. Bo tego mu chyba najbardziej brakowało. Bo Jerzy w końcu, poza tym, że prawda, zaczynał jako poeta, miał tą swoją poezję, jest niesłychanie mądrym reżyserem. Z olbrzymimi zasługami, prawda, Także mam nadzieję, że to się uda, mam nadzieję, że spotka go ten zaszczyt, że będzie stał ze statuetką, prawda, w ręku i że wspomni naszych wszystkich wspólnych mistrzów, Wajdę, Munka, że przypomni sobie również mojego ojca, z którym pracował przy barierze i życzę mu z całego serca wszystkiego, co najlepsze.
Piękne życzenia. My do tych życzeń oczywiście skromnie się dołączamy i tak jak powiedziałeś na początku, to już jest ogromny sukces. To już jest ogromny sukces, że ten obraz został doceniony przez fachowców, ogromną ilość ludzi. No i co? I trzymamy też kciuki za PISF i wszystkie inne organizacje, które no niech rzucą teraz trochę tego grosza.
Tak jest, nie rzucajcie kasę na reklamę, nie ma czasu w ogóle, tu nie ma czasu na debaty, to trzeba robić, bo są wszystkiego 4 tygodnie.
No, prawda.
Za cztery, także to nie jest tak, to nie mamy tutaj dużo do myślenia, trzeba robić.
Tak jest, powiedział Andrzej Krakowski, nasz gość, nasz przyjaciel. Andrzeju, pozdrawiamy cię serdecznie, uciekaj pod palmę i do usłyszenia.
No, do miłego, dziękuję.
Do roboty, panie i panowie. Oby nie było tak jak u Młynarskiego. Co by tu jeszcze, panowie, rozumiesz?
Rozumiesz.
Niech pokażą. Przecież rzucają pieniędzmi na prawo i lewo. Są sprawy ważne i ważniejsze. No co prawda nie jest to film narodowy o wielkości Polski, ale może mogliby się zastanowić. Co prawda twórcy mówili, że PISF, nie mylić z PISem, wspiera ich bardzo, ale niech wesprze jeszcze bardziej, niech dołączą inni, na przykład taki pan minister kultury, zamiast dawać na różne dziwne fundacje, pan minister edukacji, zamiast kupować willę dla swoich kolegów w środku miasta. Może trzeba pomyśleć o tym, aby wypromować i sprawić, No w końcu rywalizujemy z Niemcem, tak podpowiadam nieśmiało.
No tak,
to oczywiście był
tak.
Żart. Proszę, proszę nie brać tego do siebie.
Takunio i Ola, bo tak nazywały się te osiołki, w sumie to było ich sześć, ale te dwa były najważniejsze, zasługują przecież na to.
Ja też.
A poza tym nie wiem, czy wiesz, bo ja słyszałam, że między nimi zaiskrzyło, między tymi osiołkami, rzecz jasna.
Nie wiem, obawiam się tylko, żeby inne osiołki nie poczuły się zazdrosne. Proszę, proszę.
Osiole mio.
No to teraz doładowałaś do pieca. Fajnie, fajnie, że przeszliśmy tak płynnie do kultury, bo kultura to też, proszę drogich słuchaczy podcastu Piątek do Góry Babami, nieodłączna część naszych programów. Nie może być inaczej. I czy Kasia Żeglicka kiedyś dostanie nominację do Oscara? Zobaczymy. To prężna osoba, która robi bardzo dużo. Słuchacze naszego radia znają, a zwłaszcza słuchacze Bajewy znają Kasię już z tych programów właśnie. Ona, żeby coś zrobić, musi pokonywać dużo więcej barier niż inni. No ale nie będę wyręczała Ewy Król, bo to ona właśnie na rozmowę z Kasią już teraz zaprasza. Trochę kultury.
Dzisiaj naszym gościem w Trochę kultury jest Katarzyna Żeglicka. Witamy cię, Kasiu.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Państwo, którzy towarzyszyli Bajewowym naszym spotkaniu w naszym radiu, już Kasię znają, wiedzą, że jest to gawędziarz nie z tej ziemi. Kasia już nam troszeczkę o swoich projektach opowiadała i o tym, który urósł i o tym, którym będziemy rozmawiać właśnie w tym momencie. Kasiu, dzikorosła urosła.
Tak, w końcu urosła w bólach, że tak powiem, narodziła się w bólach, przez dwa lata się rodziła, kiełkowała, no i w końcu jest.
Kim jest dzikorosła, czym jest dzikorosła?
Dzikorosła wydaje mi się, że to może być osoba, która doświadcza jakiejś trudności, nie może odnaleźć się w normie, w takiej normie zdrowego ludzkiego świata. Ja nazywam siebie jako dzikorosłą, jedną z, gatunków, przedstawicielek gatunku homo non binarius, czyli człowiek niebinarny, który nie jest często mile widziany w normie, w normatywnym świecie, poprzez to, jak wygląda, jaki jest, jaką ma sprawność i kondycję zdrowotną. Mój spektakl dotyczy głównie tego, jak to, jak się leczymy, jak nasze przewlekłe choroby leczymy, wpływa na nas. Że jest takie pojęcie w łacinie farmakon, które oznacza, że zażywamy jakąś tabletkę, która z jednej strony jest lekarstwem, ale z drugiej strony jest trucizną. I ja trochę przyglądam się temu, co mnie leczy, ale to jednocześnie, co mnie leczy, to mi też utrudnia życie, wyklucza się bardzo często i też bardzo negatywnie też wpływa na środowisko, na świat. To moje leczenie też. I to jest dla mnie trochę takie pytanie, jakie ponosimy koszty, i to nie tylko te koszty takie negatywne, ale w ogóle jakie koszty, jakie mamy też wartości związane z tego, że człowiek się leczy, żeby dalej żyć.
Kasiu, ubrałaś to wszystko, o czym mówisz, dzikorosłą, jej historię, w spektakl. Pokazałaś, będziesz pokazywać ją na scenie. Mówię, pokazałaś już dlatego, że ja mam wrażenie, że ja już też rosnę z dzikorosłą, bo już też przecież tyle nam o niej opowiadałaś. Premiera dzikorosłej będzie w Krakowie.
Tak, w Krakowie 29 stycznia o godzinie 18:30 w Krykotece w Krakowie.
To takie niezwykłe miejsce.
Oj tak, ja w ogóle jestem, to jest ośrodek dokumentacji Tadeusza Kantora i no tak, Kantor wielkim artystą był, jakby można było powiedzieć. I dla mnie to też ma bardzo duże znaczenie, że mogę w takim miejscu pokazać efekty mojej pracy. I to też było możliwe dzięki stypendium twórczemu miasta Krakowa, które dostałam i myślę, że to dzięki temu też mogłam sfinansować część pracy mojej, ponieważ no jednak bez finansów tutaj moja praca pewnie nie doszłaby do skutku nadal.
A powiedz mi, Kasiu, ty próby już w Krikotece przeprowadzałaś?
Do Dzikorosłej tak, ja w tamtym roku, ja w tamtym roku prowadziłam tak naprawdę takie bardzo intensywne próby zaczęłam w październiku. I do końca roku prowadziłam próby w Krikotece, a teraz prowadzę sobie próby w studiu tańca. I tak, i no codziennie przychodzę i robię sobie trening, to już jest końcówka. W międzyczasie buduję też instalację, która będzie choreografią i tak naprawdę to jest trochę niespodzianka, ale to są opakowania po rzeczach, dzięki którym, które były w środku i dzięki którym się mogłam leczyć i zbierałam je przez rok i one mi będą partnerami, partnerkami tego spektaklu i też to jest taki archetyp tego właśnie, trochę tego, co pozwala mi żyć, że tak powiem.
Zapraszamy zatem do krakowskiej Krikoteki już w niedzielę. Zapraszamy także na dalszą część rozmowy do naszego podcastu Trochę Kultury. Szukajcie na naszej radiowej podcastowni nasze Radio USA. Ola zawsze opowiada, gdzie i na jakich platformach można nas słuchać. Ja zawsze mam do tego krótką pamięć. My już dzisiaj, Kasiu, dziękujemy Tobie. Spotkamy się, mam nadzieję, z Państwem w Krakowie. Dziękujemy słuchaczom Piątku do Góry Babami.
No i to Ola powie teraz te podcastownie. Wszystkie, proszę Państwa, jakie są dostępne. Amazon Music, Podchaser, iHeartRadio, Player FM, Spotify, Google, Apple, i podcast dla uzależnionych również taki istnieje i tam wszędzie wystarczy wpisać nasze Radio USA i Państwo nas znajdą, a najlepiej subskrybować. Zachęcam, to nic nie kosztuje, a będziecie dostawać powiadomienia, no i tym sposobem nie będzie się trzeba martwić, a czy to już jest piątek, no bo są tacy, którzy przecież nie liczą czasu i niekoniecznie wiedzą, jaki dzień tygodnia i wcale nie mamy im tego za złe, a czy to już poniedziałek i reszta Trochę Kultury się pojawia. Będą powiadomienia, proszę subskrybować. Ewa Król wraca do nas już za sekundę, no może trochę więcej niż sekundę, no bo oczywiście nasz Piątek do Góry Babami nie może zakończyć się bez Bajewy, ale też Piątek do Góry Babami, Marzena, no nie może być bez sportu, trochę go było na początku, no to teraz Tadek Paluch.
Sport.pl. Dzień dobry, witam Państwa. Hot Sport News na początek. W rundzie zakończyli swój udział w wielkoszlemowym Australian Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz. W przypadku jednej rankingu WTA trudno mówić o sukcesie, natomiast wrocławianin ustanowił w Melbourne swoją życiówkę. Te niepowodzenia w znakomitym stylu zrekompensowała Magda Linet, która ograła m.in. znacznie wyżej notowane Caroline Garcia i Karolinę Pliszkową. Poznaniankę powstrzymała dopiero w półfinale Aryna Sabalenka. Obok zasłużonej i wysokiej gratyfikacji finansowej Magda Linet zyskała sporo punktów, które wywindują Polkę na 22 miejsce w rankingu WTA. Równie wielką i miłą niespodziankę w deblu z Monakijczykiem Hugo Nysem sprawił Jan Zieliński. Po odprawieniu z kwitkiem kilku renomowanych par, debel Zieliński-Nys awansował do finału, gdzie zmierzy się w sobotę z duetem gospodarzy Jason Kubler, Rinki Hijikata. Z antypodów wracamy do Warszawy, gdzie uniósł się nad siedzibą PZPN-u długo oczekiwany biały dym. I tu zaskoczenie. Trzeba przyznać, że prezes futbolowej centrali Cezary Kulesza nieźle okiwał dziennikarzy i tak zwaną opinię publiczną. Kiedy wydawało się niemal pewne, że selekcjonerem zostanie jeden z duetu, Paulo Bento, Władimir Petkowicz. Dopiero w poniedziałek gruchnęła wieść, iż biało-czerwonych obejmie Portugalczyk Fernando Santos. 68-letni inżynier z wykształcenia to trenerska wysoka półka. Trudno w tak krótkiej formie radiowej przytoczyć wszystkie sukcesy będące udziałem nowego selekcjonera biało-czerwonych, ale wspomnijmy tylko o drużynach, które prowadził, a były to m.in. FC Porto, greckie AEK Ateny i Panathinaikos. Po powrocie do ojczyzny zasiadał na trenerskich ławkach Benfiki i Sportingu. Od 2010 roku przez 4 lata prowadził reprezentację Grecji, a przez ostatnich 8 lat dowodził reprezentacją Portugalii, z którą sięgnął po Mistrzostwo Europy w 2016 roku, wygrał również pierwsze rozgrywki Ligi Narodów. Przy okazji wtorkowej prezentacji i pierwszej z udziałem Santosza konferencji prasowej Portugalczyk wypadł całkiem korzystnie. Dodajmy, iż w sztabie trenerskim ma znaleźć się miejsce dla Polaków, a najczęściej wspomina się o Łukaszu Piszczku, przedstawiać nie trzeba, oraz byłym trenerze gdańskiej Lechii Tomaszu Kaczmarku. No to skoro jesteśmy przy futbolu, tuż przed wznowieniem rozgrywek ekstraklasy zaskoczył swoją opinią o polskiej lidze trener poznańskiego Lecha John van den Brom, który zdradził, co o naszych rozgrywkach mówi w Belgii i Holandii. Wielu moich kolegów z tamtych krajów pyta mnie o poziom piłki w Polsce i tak naprawdę jedynie chwalę ekstraklasę. Jednak wszyscy tutaj ciągle mówią źle o waszej piłce. Uwierzcie mi, nie jest tak źle jak mówicie. Każdy zespół ma solidne podstawy fizyczne, są one na wysokim poziomie, ale ostatecznie wiem, że na boisku różnicę robi to, w jaki sposób chcesz grać. Dlatego nad tym pracujemy, musimy grać inaczej niż inne drużyny w lidze. Poza tym wy macie kibiców, jakich nie widziałem wcześniej, stwierdził Van der Brom w rozmowie z Gazetą Wyborczą. A propos Lecha, z niecierpliwością czekać będziemy na lutowy dwumecz mistrzów Polski z norweskim Bodø Glimt w 1/16 Ligi Konferencji Europy. Czas na pobieżny, skrótowy przegląd ligowy, a ten oczywiście poświęcony futbolowej ekstraklasie, a konkretniej przypomnieniu co, kto i gdzie. Na czele tabeli częstochowski Raków, któremu już wielu włożyło na głowę koronę mistrzowską. Powód 9 punktów przewagi nad stołeczną Legią, 12 nad Widzewem. Całkiem śmiało i realistycznie snuć plany o udziale w rozgrywkach europejskich następnej edycji mogą w Szczecinie, Płocku, Poznaniu, mam na myśli Kolejorza, a nawet w Mielcu. No to się porobiło. Spoglądamy w dolne rejestry tabeli. Na ten moment, tuż przed inauguracją rewanżów, pod kreską znajdują się Miedź Legnica i Korona Kielce, którym potrzeba fantastycznych wyników na pograniczu cudów, a także Gliwicki Piast. Ekipie byłych mistrzów Polski najbliżej w tej chwili do Zagłębia Lubin, Lechii Gdańsk i białostockiej Jagiellonii. Całkiem spokojnie spać nie mogą w Zambrzu i Wrocławiu, a zatem bomba w górę. Notki, plotki, anegdotki i ciekawostki. Także dla miłośników krajowej skopanej. W miniony wtorek telewizja Kanal Plus poinformowała na swoim Twitterze, że piątkowy mecz 18 kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Stalą Mielec będzie transmitowany w serwisie YouTube. To pierwsze takie przedsięwzięcie w historii. Tego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii zobaczycie mecz Ekstraklasy na YouTube. Piątkowe starcie Stali Mielec z Lechem Poznań będzie dostępne dla wszystkich tylko na naszym kanale YouTube. Start o 20:00 napisała stacja transmitująca mecze Ekstraklasy w Polsce. I takich miłych niespodzianek oraz tradycyjnie zdrowia, pokoju i spokoju życzę Państwu na cały następny tydzień. Tadek Paluch, pa pa.
Sport.pl.
Papa Tadziu, papa.
Papa.
My też jesteśmy na YouTube, chcę Państwu powiedzieć, gdybyście nie wiedzieli. Proszę subskrybować, bo liczymy na to, że tam więcej tych słuchaczy. Podobno są tacy, wiesz, którzy wciąż nie mogą się zaprzyjaźnić z podcastowniami i wolą YouTube. No to here you go. Mało tego. Uwaga, teraz ogłoszenia nieparafialne, że tak powiem. YouTube będzie jedną z tych platform, gdzie bardzo w to wierzymy i wszystko na to wskazuje od przyszłego tygodnia, czyli z lutym nowym krokiem, my po raz kolejny, Marzena, jedni z nowym rokiem, a my z lutym też, będziemy wchodzić z naszym podcastem na żywo. YouTube, Facebook, jeśli chodzi o Facebook, to oczywiście strona naszego radia, nasze radio USA, tak trzeba będzie wpisać. I uwaga, Twitter. I wszystkie te trzy miejsca będą połączone z sobą, jak to nasz program, ponad podziałami. i tam będą Państwo mogli na bieżąco komentować to, co my bleblamy, albo nasi koledzy i koleżanki. Proszę nie oszczędzać nas, proszę pisać cokolwiek myślicie, będziemy odpowiadać w trakcie trwania podcastu.
Bierzemy to na klatę.
Ja mam potężną klatę.
Ja prawie jak ta Sabalenka.
No nie będę z Tobą rywalizować, no to prawda. W każdym razie będą Państwo komentować, te wszystkie komentarze będą się mieszać z sobą, więc jeśli zechcecie na Twitterze, to i tak będziemy to widzieć na Facebooku, YouTubie. No zobaczymy, jak to pójdzie. Liczymy na Was, bo to będzie taka większa interakcja i to nam się bardzo podoba. Jak wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni do programów na żywo, bo przecież tak narodziło się nasze Radio UEZA, które zamilkło, miejmy nadzieję, nie na zawsze. A więc ten podcast będzie tego jeszcze bardziej namiastką niż do tej pory. Zachęcamy. I ustawienia, proszę sobie takie ustawienia w telefonie zrobić, też powiadomienia. I my będziemy starać się nadawać ten program o stałej porze, ale widzicie, rozumiecie, jak to jest czasami. Więc proszę, aby powiadomienia były i wtedy cyk, dostaniecie powiadomienie. Znów te wariatki są na antenie i piątek toczy się do góry babami i będzie można nas słuchać. Oczywiście niezmiennie pozostaniemy do odsłuchiwania i na YouTube, i na Facebooku, i na podcastowniach. A propos komentarzy, jeśli pozwolisz, to taką prywatę, aleśmy dzisiaj poleciały. Prawie już półtorej godziny gadamy.
Patrzę na ten czas i oczom nie wierzę.
Tak nie możemy robić. Chociaż są tacy, rozmawiałam z naszą słuchaczką, którzy mówią, że chcą więcej. No zobaczymy. Ale ja tu do komentarza pana Zbyszka Kowalskiego. Panie Zbyszku, pozdrawiamy serdecznie, całujemy, przytulamy.
Ściskamy mocno.
Rowerkiem na plecach. Proszę przeczytać na grupie słuchaczy naszego radia. Na przykład ten komentarz można znaleźć bardzo trafny i taki miodziuniowy, taki miodzik na nasze serce, bez łyżki dziegciu, muszę powiedzieć, przynajmniej w naszym kierunku. A czy w innym poczytacie, zobaczycie. A my już, Marzena, niestety musimy powoli się żegnać, no bo jako się rzekło, czas dawno przewalony. Do przyszłego tygodnia, na żywo, również w podcastach. Patrzcie, pilnujcie, subskrybujcie, ustawiajcie powiadomienia. Życzymy miłego tygodnia. No i jak zwykle, Marzena, zostawiamy Państwa z Ewą Król na koniec, która już zupełnie weekendowo, bajewowo, mam nadzieję, pozwoli nam wszystkim odpłynąć. No bo przecież po to jest weekend, aby odpływać, prawdaż?
Do usłyszenia, powiem tylko, do przyszłego piątku.
Pa, pa, jak mawia Tadek, pa, pa.
Bajewa. A dzisiaj, żeby nam się weekend dobrze rozpoczął, popłyniemy. Jakoś tak, jak zwykle, dobre słowo przyszło samo. Jak zwykle, żeby rozpocząć weekend, zaczynamy od dobrego słowa, które dziś ubrało się w bajkę o rzece. Właściwie o tym, jak się rzeka pokłoniła. Było sobie królestwo i był sobie król. Postarzał się król i postanowił odpocząć. A miał ten król trzech synów i tylko jeden z nich mógł zasiąść na tronie. Tylko który z nich? Ten, który wykaże się odwagą i mądrością, podpowiedziała mu królowa, która była świetną doradczynią. I wraz z królem chciała przejść już na emeryturę i spełnić marzenie o podróży dookoła świata. A że królowa przyjaźniła się z rzeką, umówiła się z nią, że ten syn, któremu rzeka się pokłoni, zostanie nowym władcą. Stanęli więc synowie, trzej, nad wodą. Najstarszy postanowił wskoczyć w nurt i popłynąć z biegiem rzeki. Kiedy ją wyprzedzę, będzie musiała się pokłonić mnie. Ha, ha, zaśmiała się rzeka. Średni syn stwierdził, że będzie sprytniejszy. Wskoczył do wody i wyruszył w górę jej biegu. Kiedy zwalczę jej nurt, to mnie się pokłoni. Ha, ha, rzeka zaśmiała się po raz drugi. Ślad zaginął po dwóch synach, a król i królowa zapłakali nad ich losem. No, ale żeby być królem i królową, trzeba się umieć mierzyć ze stratą. Najmłodszy syn
zabrał długi patyk i wędrował wzdłuż brzegu rzeki. Przystawał, rozglądał się, obserwował. Dość długo to trwało. Najpierw śmiali się z niego. Czyżby chciał walczyć z rzeką? A może chce tym patykiem zawrócić bieg rzeki? Dziwak jakiś. W końcu wszyscy przywykli do jego widoku, nawet rzeka. Aż pewnego dnia najmłodszy syn znalazł to, czego szukał. Wybrał miejsce, wszedł do rzeki, patykiem sprawdził dno i brodem przeszedł na drugi brzeg. Zaskoczona rzeka pokłoniła się przed najmłodszym synem, a król ustąpił mu miejsca na tronie. A królowa? Miała już dawno spakowane walizki, bo doskonale znała swojego syna. No i tak wybieramy się nad rzekę. Ja mam dla Państwa propozycję, żebyśmy my w ten weekend rzece się pokłonili. W różnych stronach i częściach świata ta rzeka teraz jest albo płynąca, albo ciepła, albo zimna, albo skuta lodem, ale zawsze, zawsze to rzeka, nad którą można przysiąść wraz z duetem eBay tym razem. Jeśli będą Państwo mogli, mieli okazję, zachęcam, aby ten weekend rozpocząć właśnie od utworu River z 2015 roku. Ten francusko-kubański duet bliźniaczek Lizy i Naomi przepięknie wyśpiewał rzekę. Przyjdź do swojej rzeki, przyjdę nad twoją rzekę, umyj moją duszę, zatop mój ból i udrękę, niech rzeka je zabierze.
Bajewa. Nasze radio.